Witamy. Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry.
Piękna pogoda w Polsce, piękna pogoda w Warszawie. Po wyjściu ze studia idzie pan na spacer czy na zakupy przed pierwszą niehandlową niedzielą?
Po wyjściu ze studia, jak pan już wie, rozmawialiśmy o tym, idę do innego studia, do telewizji
później.
Publicznej. A później jadę do Radomia, żeby ogłosić ważną i dobrą informację dla mieszkańców Radomia.
A co z zakupami?
Z zakupami, jeśli chodzi o zakupy spożywcze, to ja robię duże zakupy przez internet, bo tak jest po prostu wygodniej, a mniejsze, drobne zakupy raczej w sklepie osiedlowym. Te sklepy
no ale bez
będą
wątpienia
raczej otwarte.
Dzisiaj supermarkety będą przeżywały oblężenie. Handlowcy trochę narzekają, że ta zmiana przepisów jest nie do końca jasna, że nie ma informacji, a spora część Polaków mówi tak, to jest bardzo zły pomysł, bo ogranicza naszą wolność. Co pan na to? Nie boi się pan, że to spowoduje spadek notowań PiSu?
Widziałem różne badania opinii publicznej na ten temat. Pewnie w zależności od tego, która grupa lobbystyczna, lobbująca za jednym bądź drugim rozwiązaniem zamawiała, takie pewnie wyniki trochę wychodziły.
Ja nie mówię o głosie Polaków, że część po prostu
chodzi mi o to,
mówi,
że z badań przedstawionych przez związki zawodowe, na przykład przez Solidarność, wynikało, że większość popiera ten zakaz. Zobaczymy. Myślę, że każdy, mówiąc kolokwialnie, to wyjdzie w praniu. Ja pracowałem, w związku z tym też pomieszkiwałem przez lata w krajach, w których jest zakaz handlu w niedzielę. Wiemy, że taki zakaz istnieje na przykład też w Niemczech u naszego największego
tak,
sąsiada.
Ale gdyby, no my Polacy trochę mamy inne tutaj przyzwyczajenia do tych 20 kilku lat, bo tak ten rynek jest stworzony. Gdyby to nie wypaliło, obóz rządzący jest gotów się wycofać z tych przepisów i wprowadzić wszystkie niedziele jednak handlowe, czy nie?
Nie, jestem upoważniony, żeby składać tego rodzaju deklaracje. Natomiast powtarzam, będziemy obserwować oczywiście wpływ tego, co się wydarzyło na rynek pracy, na gospodarkę, to trzeba będzie wszystko wziąć pod uwagę, bo tutaj padały różnego rodzaju argumenty, zarówno zwolenników, jak i przeciwników tego rozwiązania.
No dobra, popatrzymy, jak to się będzie rozwijało dzisiaj, jutro i w następną niedzielę. Panie marszałku, jak to jest naprawdę z tymi stosunkami polsko-amerykańskimi? Mieliśmy dementi Departamentu Stanu. Krzysztof Szczerski zapewnia, że wszystko jest w porządku. Minister Spraw Zagranicznych również, że nie ma żadnego zamrożenia, ale przyznaje, że notatka była.
Ja nie potrafię powiedzieć, czy była notatka, czy nie, ponieważ ja nie byłem jej adresatem. Z reguły takie notatki dostaje grupa 10, 12, 14 najważniejszych osób w państwie. Minister, wiceministrowie MSZ-u, premier, marszałek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiem, bo jestem w kontakcie również z osobami, które w tej rzekomej notatce występowały, że żadnego zamrożenia stosunków nie ma. Mamy oświadczenie rzeczniczki Departamentu Stanu, które po pierwszym oświadczeniu pojawiły się jakieś wątpliwości, mnożą wątpliwości,
tak.
Więc drugie oświadczenie jest już bardzo konkretne. Pan minister Szczerski, o którym pan wspomniał przed chwilą, widział się z osobą, która ma w tej notatce rzekomo występować, z panem ministrem Wesem Mitchellem, więc wiemy na pewno, że mowa o jakichś sankcjach, bo takiego słowa użyto w tym sensacyjnym artykule, który tę notatkę rzekomo cytował, o tym, że najważniejsze osoby z Polski są, cytuję, persona non grata. No to było co najmniej, to mówiąc delikatnie, podkoloryzowanie, podkręcenie
faktów. Tylko, że jest pewien kłopot, bo minister mówi, że notatka jednak jest, a spora część polityków Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że takiej notatki nie ma.
Powtarzam, ja nie jestem adresatem notatki, więc nie potrafię, nie mogę potwierdzić bądź zaprzeczyć jej istnienia. Jeżeli ona istniała, to ponieważ, jak rozumiem, to jest dokument poufny, należy przeprowadzić śledztwo, w jaki sposób ten dokument wypłynął z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
A ma pan jakieś podejrzenia?
No, nie mam podejrzeń, a na pewno żadnych poważnych, które mógłbym formułować publicznie. Natomiast pan zapytał mnie o ocenę, moją ocenę relacji polsko-amerykańskich. Uważam, że one są najlepsze w historii. Nie są dobre, są bardzo dobre. Jeżeli weźmiemy pod uwagę najważniejsze parametry, które nas powinny interesować, czyli poziom współpracy wojskowej. Nigdy wcześniej wojska amerykańskie nie stacjonowały na terytorium Polski. I to w takiej liczbie. To jest wynik szczytu NATO. Nigdy wcześniej, czy od wielu lat, Stany Zjednoczone nie zwiększały tak mocno swojego budżetu na obronę Europy, przede wszystkim flanki wschodniej, czyli Polski. Gdy w 2014 roku Barack Obama tworzył ten budżet Europejskiej Inicjatywy Obronnej, on wynosił 1,7 miliarda dolarów.
No bo też chyba Amerykanie nie są w stanie na przyszły rok ze swoich interesów w tej części
Ale zwiększają
świata.
Wydatki. W budżecie na przyszły rok Donald Trump zaproponował 6,5 miliarda dolarów, czterokrotnie więcej. Mhm. Jeżeli weźmiemy pod uwagę poziom wymiany handlowej, która już w 2016 roku przekroczyła 10 miliardów dolarów, a myślę, że nie ma jeszcze chyba szczegółowych danych za zeszły rok, ta wymiana wciąż rośnie i w zeszłym roku była jeszcze większa. Jeżeli weźmiemy nawet pod uwagę, bo tego dotyczył artykuł w jednym z portali, kwestie wizyt. No to w zeszłym roku Donald Trump złożył w Polsce niezwykle ważną wizytę, bo nie tylko wizyta bilateralna, wziął udział w szczycie Trójmorza.
Zwraca uwagę, że są pewne rysy. Zresztą premier Gowin powiedział, są rysy. Premier Morawiecki mówił o pewnym zacielenieniu.
Ale my otwarcie mówimy, bo też mówili o tym politycy amerykańscy, kongresmeni, mówiła o tym rzeczniczka Departamentu Stanu wcześniej, że jest różnica zdań między Stanami Zjednoczonymi a Polską, jeśli chodzi o ustawę o IPN-ie. My o tym mówimy otwarcie. Natomiast jeżeli sobie przypomnimy sensacyjne teksty, bodaj sprzed roku, czy przez półtora roku, że Stany Zjednoczone krytykują Polskę za na przykład kwestię Trybunału Konstytucyjnego, w związku z tym szczyt NATO będzie odwołany w Warszawie. No szczyt nie został odwołany, nie tylko nie został odwołany, ale na tym szczycie zapadły bardzo ważne historyczne decyzje.
Też mówił wczoraj szef MSZ-u, że notatka była, choć nie zgadza się z tymi interpretacjami, które narosły wokół. I tu w tym momencie spytam też pana, bo jeden z autorów artykułu, Andrzej Gajcy, wczoraj wieczorem późno na Twitterze bardzo tak publicznie postawił takie pytanie. Część polityków PiSu wiedziała, że taka notatka jest, ale głośno i do końca brnęli, że tej notatki nie ma. I spytał głośno, czy teraz ci politycy, wymienia też tutaj pana nazwisko, przeproszą za to.
Ja nie byłem adresatem tej notatki, nigdy nie twierdziłem, że ona istnieje bądź nie istnieje, więc to jest pomówienie. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym zapytać, czy ten autor przeprosi za to, że podrasowywał te informacje, pisząc o sankcjach. Przecież tam padły takie słowa, sankcje, persona non grata, w przypadku prezydenta i premiera, no wiemy, że to jest nieprawda, więc spuśćmy zasłonę milczenia nad tą sprawą. Powtarzam, są różnice zdań między Stanami Zjednoczonymi a Polską, między Izraelem a Polską, jeśli chodzi o ustawę o IPN-ie. Były różnice zdań, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, czy o inne kwestie w przeszłości, również zarządów Platformy Obywatelskiej.
No dziś chodzi chyba głównie o ustawę o IPN.
Ale mówienie o sankcjach, czy mówienie o tym, że polski prezydent jest persona non grata w Białym Domu, no to jest naprawdę...
To co teraz dalej, panie marszałku, z tą sprawą trzeba zrobić? Premier Gowin, premier Olszewski mówi, że wszystko w rękach Trybunału Konstytucyjnego. I Trybunał, zdaniem
Jeśli
premiera Olszewskiego, powinien tutaj...
międzynarodowe, no to oczywiście tutaj jest rola dyplomatów, częściowo polityków, bo cały czas oni odwiedzają, spotykają się w Waszyngtonie. Tylko w ciągu 2 tygodni mieliśmy wizytę wiceministra spraw zagranicznych Marka Magierowskiego, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Annę Marię Anders, która występowała zresztą na forum najbardziej wpływowej proizraelskiej organizacji w Stanach Zjednoczonych, AIPAC, i rozmawiała z szefostwem tego ugrupowania. I mieliśmy wizytę numeru 2 w Pałacu Prezydenckim Krzysztofa Szczerskiego, dyrektora gabinetu pana prezydenta. Jeśli chodzi o kwestie wewnątrzkrajowe, no to my musimy czekać w tej chwili na werdykt.
No i to może potrwać nawet 2 miesiące, dlatego spytam pana, czy Jarosław Kaczyński, z którym pan ma dobry kontakt, bo też często mówi to oficjalnie, że często się widujecie, rozmawiacie, nie jest niezadowolony z tego zamieszania?
Nie wiem, czy można powiedzieć, że jest niezadowolony. Jeżeli uprawia się zawód polityka i to na tym poziomie, na którym Jarosław Kaczyński go uprawia od lat, bo jest liderem poważnej siły politycznej, ona była w opozycji, była u władzy od ponad ćwierćwiecza, to no myślę, że trzeba brać pod uwagę, że to się wiąże też z olbrzymim stresem, naciskami, również międzynarodowymi. No, trzeba mieć charakter, żeby tym naciskom nie ulegać. Myślę, że Jarosław Kaczyński akurat co jak co można mu wiele zarzucić. Jego krytycy pewnie mogą mu wiele zarzucić, natomiast na pewno nie mogą mu zarzucić tego, że nie potrafi takiego stresu, takiej presji unieść. A myślę, że przywódcy, mężowie stanu, jednak powinni się taką cechą odznaczać.
Słuchaczom dziękujemy, ale zapraszamy na rmf24.pl, interia.pl. Dobrego dnia, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Ja pytałem, panie marszałku, o to, bo trochę jest tak, że premier zamiast zajmować się taką bieżącą robotą, to musi, kolokwialnie mówiąc, gasić pożary. Dlatego pytałem, czy Jarosław Kaczyński nie jest tym z wszystkim, co się dzieje wokół tego, zestresowany, niezadowolony, zły, dlatego że to ewidentnie obniża notowanie obozu rządzącego.
Czy obniża notowania, to się przekonamy, natomiast jak mówiliśmy o tym przed wejściem na antenę, ja bardzo sceptycznie, chłodno podchodzę do wszystkich rekordowych notowań i też specjalnie nie martwią mnie jakieś drobne spadki sondażowe. Oczywiście trzeba wyciągać wnioski z powodów tych spadków, natomiast do wyborów, tych najważniejszych wyborów parlamentarnych, mamy półtora roku, więc te sondaże zmienią się jeszcze wielokrotnie. Natomiast jeśli chodzi o gaszenie pożarów, no taka już jest rola prezesa Rady Ministrów i w ogóle ministrów również, żeby rozwiązywać rozmaite problemy. No, funkcja premiera nie wiąże się tylko z zaszczytami, ale z ciężką pracą.
Myślę, że gdyby tej ustawy
Mateusz Morawiecki jest do tego dobrze przygotowany.
Ocieplamy relacje z Komisją Europejską, ale równolegle wybuchł ten spór, który jest teraz. Gdyby nie ta ustawa, tego sporu by nie było.
Tak, tylko na arenie międzynarodowej są naprawdę dzisiaj dużo większe problemy i na arenie światowej, mówimy o relacjach polsko-amerykańskich, ale przecież Stany Zjednoczone mają dużo poważniejsze problemy w Azji w związku z tym, co się dzieje w Korei Północnej, czy na Bliskim Wschodzie w związku z tym, co się dzieje w Iranie, w Syrii. To raz. Dwa, w Unii Europejskiej są dużo poważniejsze problemy niż pewna różnica zdań na linii Warszawa-Bruksela, bo wynik wyborów we Włoszech jest dość jednoznaczny. Mhm. Blisko połowę mandatów w Izbie Niższej obejmą parlamentarzyści partii, które domagają się referendum na temat wyjścia Włoch ze strefy euro. Ale takie wyjście oznaczałoby koniec strefy euro.
Dla Brukseli rzeczywiście byłby to problem gigantyczny.
Ale jeszcze jedno zdanie o Brukseli, bo pan powiedział o ociepleniu. Myślę, że to też warto podkreślić, bo to nam trochę umknęło w innych kwestiach. To była bardzo dobra wizyta pana premiera w Brukseli. Myślę, że za kilka tygodni zobaczymy jej owoce.
To jeszcze wrócę do Trybunału, bo sporo właśnie polityków czeka na ten werdykt. Jeśli on byłby taki, żeby prosił, czy sugerował, żeby zmienić coś w ustawie, pewnie by to było do zrobienia, ale już są głosy. Bronisław Komorowski kilka dni temu powiedział, że ten Trybunał i tak będzie tylko dekoracją do decyzji, które i tak zapadną w gabinecie Prawa i Sprawiedliwości, a nie w Trybunale.
Nie wiem, być może pan prezydent wspomina czasy, kiedy był sam prezydentem i miał dość dobre, jak wiem, relacje z ówczesnym Trybunałem, bo członkowie Trybunału wówczas brali udział w powstawaniu projektu prezydenckiego, projektu zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jak się skończyło z tą zmianą ustawy, to wiemy. Ta zmiana była ewidentnie niekonstytucyjna. Zresztą ten sam Trybunał musiał
korzec. Jakiekolwiek by nie było orzeczenie, to i tak zawsze będą problemy. Dla jednych
i dla drugich. W jakim sensie?
No właśnie, że jedni uznają ten wyrok, werdykt, a inni nie.
No, Trybunał Konstytucyjny, znaczy na pewno parlament będzie musiał się dostosować do orzeczenia Trybunału. Ja nie chcę przesądzać, że Trybunał orzeknie w jedną albo w drugą stronę, natomiast z całą pewnością mogę zadeklarować, że my się tej decyzji podporządkujemy.
Pytam o to w kontekście też całego sporu o KRS, bo Tomasz Skory wczoraj zwrócił uwagę na to, pisząc na właśnie rmf24.pl, że może być pad z KRS-em, bo mamy nowy skład, ale nie ma pierwszego posiedzenia i pewnie nie będzie, bo sędzia Gersdorf na razie nie chce tego posiedzenia zwołać. Nowy prezes na razie nie jest wybrany i pewnie być może też nie będzie mógł być wybrany, bo będzie brakowało sędziów do składu, bo chcą odejść. I co?
Widziałem te wpisy, trudno mi się do nich odnieść, znaczy nie znam tej materii tak szczegółowo, żebym mógł to skomentować. No mam nadzieję, że mimo wszystko te czarne wizje pana redaktora się nie spełnią i że z tego, z tych wizji wynika, że pani sędzia, pani prezes stosuje po prostu obstrukcję. No mam nadzieję, że tak jednak nie będzie.
A może być tak, że KRS zwoła się sam?
Nie chcę spekulować, naprawdę nie jestem znawcą tej tematyki, problematyki, nie chcę pana ani przede wszystkim słuchaczy wprowadzić w błąd. Natomiast nie sądzę, żeby taka sytuacja mogła trwać długo.
To jeszcze jedno pytanie o nasze relacje takie z Zachodem, bo poseł Mularczyk chyba dwa dni temu powiedział, że Według jego obliczeń można czekać na reparacje ze strony Niemiec, te wojenne, w wysokości 850 miliardów dolarów i też będzie chciał się w tej sprawie spotkać z szefem Bundestagu. Myślę sobie, czy w tej całej sytuacji, kiedy mamy no, takie relacje trudne, tak, i z Komisją Europejską, z Waszyngtonem, z Tel Awiwem, jeszcze warto w ten sposób z Berlinem rozmawiać? Czy to nie wywoła kolejnych perturbacji?
Myślę, że my podchodzimy do tych wszystkich sporów niezwykle emocjonalnie. Przejmujemy się każdym artykułem w jakiejś najdrobniejszej gazecie za granicą. Naprawdę jak nie trzeba nawet wyjeżdżać z Polski, ale jak się zacznie przeglądać prasę w danym kraju, no choćby jak się zacznie czytać anglojęzyczną prasę, bo chyba niewiele osób zna hebrajski w Izraelu, to widać, że to, co dla nas jest w tej chwili centrum debaty, stosunki z Izraelem, dla Izraela, ze względu na pozycję tego kraju, zagrożenia, które stoją przed Izraelem, tego, tym, co się dzieje w Syrii, z Iranem i tak dalej, rozmaitymi skandalami wewnątrz Izraela, korupcyjnymi, obyczajowymi i tak dalej, to ten temat jest naprawdę marginalny. Już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, bo w prasie amerykańskiej trzeba teksty, materiały na ten temat mocno odgrzebywać, więc też bez przesady zalecam nieco więcej dystansu. To, że w relacjach między przyjaciółmi, między strategicznymi partnerami pojawiają się różnice zdań, to jest naprawdę coś naturalnego. Nawet między, w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, a to są przecież, nikt tego nie kwestionuje, bardzo bliskie sobie państwa, co jakiś czas pojawiają się różnice zdań i są próby nacisków. Więc podchodźmy do tego bardziej asertywnie, z dystansem.
Mam jeszcze jeden temat dla pana, który może być marginalny z racji sondaży partyjnych, ale pewnie będzie głośny, bo na wniosek młodzieżówki Porozumienia, której pan jest też członkiem, prokuratura ma sprawdzać partię Razem, czy nie propaguje treści komunistycznych. Adrian Zandberg mówi, że jeśli i co może spowodować delegalizację tej partii. Adrian Zandberg mówi tak, że jeśli to by się stało, no to jest dowód, że PiS chce zamykać niektórym usta i likwidować partię.
O tym wniosku nie wiedziałem, natomiast...
To wniosek młodzieżówki,
tak, rozumiem. Natomiast chcę powiedzieć, że no, mamy w Polsce dyskusję od dawna, jak czy od szczególnie od kilku tygodni, jak podchodzić do partii, które odwołują się, czy propagują, odwoływują się do ustrojów totalitarnych, komunizmu i faszyzmu, czy należy je delegalizować, czy należy przymykać na to oko. Zresztą wracając do relacji polsko-amerykańskiej, z problemów w dyskusji na ten temat jest zupełnie inne podejście do wolności słowa w krajach anglosaskich, w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie uważają, że penalizowanie, na przykład też kłamstwa oświęcimskiego, co jest w prawodawstwie Izraela, nie powinno mieć miejsca, bo nadrzędną wartością jest wolność słowa.
Podobnie tutaj
to jest kwestia do rozstrzygnięcia, czy można głosić hasła komunistyczne, czy można głosić hasła nazistowskie, czy należy organizacje, które to propagują, delegalizować. Nie znam programu i działalności partii Razem, szczerze mówiąc, na tyle szczegółowo, żeby powiedzieć, na ile ich związki z komunistami wykraczają poza noszenie koszulek z jakimiś zbrodniarzami typu Che Guevara, a na ile to jest na serio odwoływanie się do komunizmu, to już pewnie sąd powinien rozstrzygnąć. Czy prokuratura?
Panie marszałku, już ostatnie pytanie, bo dziś 10 marca, czyli przedostatnia miesięcznica. Co będzie dalej? W kwietniu? Ostatnia?
Tak zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
A co będzie dalej? Czeka pan na jakiś rozwój wydarzeń? Wczoraj Antoni Macierewicz w Republice zapowiedział, że raport jednak będzie, że ci, którzy mówią, że nie będzie, no nie są... Nie mają racji.
No myślę, że Antoni Macierewicz jest tutaj najbardziej miarodajną osobą, bo jest szefem podkomisji, tak zwanej podkomisji smoleńskiej, więc...
A czeka pan na ten raport?
Tak, oczywiście. Myślę, że wiele osób, niezależnie od ich stosunku do działalności tej komisji, czeka na ten dokument.
Myśli pan, że będzie wiarygodny w tym kontekście, że jest to raport bez zbadania wraku, a wrak jest jednak dowodem chyba niezbędnym, żeby ten raport miał do końca 100% wiarygodność.
To jest problem i minister Macierewicz o tym mówił otwarcie i również jego eksperci. W ogóle zachowanie Rosji w tej sprawie jest niezwykle, bym powiedział, perfidne. No ale to nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Każdy, kto wie, jak Rosja postępuje w tego rodzaju przypadkach, nie powinien być zaskoczony. Natomiast przypomnę, że Rosjanie najpierw mówili, że oddadzą wrak po tym, jak zakończą swoje śledztwo. Swoje śledztwo zakończyli, a teraz twierdzą, że oddadzą wrak, jak Polacy zakończą wszystkie procedury. Przy my nie możemy tego zrobić, dopóki nie będziemy mieć wraku. Natomiast z całą pewnością można pokazać rozmaite fakty, symulacje, niezależnie od tego, od tego, gdzie wrak się znajduje.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Marszałek Senatu Adam Bielan był naszym gościem.
Dobrego dnia.